Każdy czwartek po godzinie 11:00 zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po godzinie 11:00. Tylko na antenie Polskiego Radia 10:30. WNBR.
Polskie Radio 10:30 w Chicago, pewnego razu w kinie, nasz czwartkowy filmowy program, a ze mną jak zawsze Daria Sienkiewicz. Cześć Daria.
Cześć, cześć.
Dzisiaj kolejne spotkanie, kolejny film. Film powiedziałbym taki chyba trochę nietypowy. Ja o nim wcześniej w sumie nie słyszałem. Znaczy, powiem tak, słyszałem o tej jakiejś takiej małej aferce, która się zrobiła w pewnym momencie odnośnie tego filmu, bo na jakiejś tam chyba konferencji było tam pytanie o różnorodność w tym filmie, ale nawet po tym czasie, po tych wielu miesiącach nie potrafiłem nawet przywołać, że to chodziło o ten film. Dopiero dzięki tobie, dzięki tej twojej propozycji, żebyśmy go ocenili, sięgnąłem po właśnie po film Bankart, bo o tym filmie mówimy. Albo moglibyśmy tu użyć jeszcze chyba dwóch innych nazw, bo tak się składa, że ten film łącznie ma chyba trzy nazwy, takie standardowe.
Sporo ma tytułów. The Promised Land chyba jest po angielsku. Tak. Bastardem to był oryginalny tytuł i tak, Bankart w języku polskim.
Tak, i ten Bankart w języku polskim jest to film duński, duńskiej produkcji. Mamy tutaj zarówno aktorów duńskich, jak i reżysera, który też się urodził w Danii. A sam film, no muszę przyznać, historia całkiem ciekawa. Historia całkiem ciekawa i za samą historię, ja już daję filmom z reguły, w moim własnym odczuciu, daję takiego plusa dodatkowego, tam pół do oceny, czasem jeden punkt, jak jest jakaś w miarę ciekawa historia, taka inna, nietypowa.
No tutaj też trzeba przyznać, że faktycznie nawet czytałam w jednym z wywiadów z reżyserem, że ten temat nie jest często pokazywany w ogóle w kinie duńskim, czyli pokazywanie tak naprawdę czasów, kiedy Dania była jeszcze trochę no, taką dziką przestrzenią nieodkrytą i na pewno czymś zupełnie innym niż jak teraz sobie wyobrażamy Danię współczesną.
Ja znalazłem, znalazłem ten moment, że to było na festiwalu w Wenecji, tak, a właśnie tak. Tam Mads Mikkelsen został zapytany wraz z ekipą, dlaczego w tym filmie jest brak różnorodności. To powiem to, że właśnie z tego się wzięła taka mała aferka, no ale no nie ma co, szczerze to, czy brak różnorodności, no czy ja wiem, szczerze, mamy tutaj Danię, to jest mniej więcej rok 1750, mamy tutaj ten taki cygański tabór, mamy zwykłych Duńczyków, mamy tutaj jakieś takie też klimaty niemieckie, więc czy ja wiem, czy na brak różnorodności można tu narzekać?
Też się zdziwiłam, szczerze mówiąc nie kojarzę tej sytuacji, to pewnie było podczas konferencji prasowej. Tak. Nie, no akurat o to ja bym się tutaj w ogóle nie o to bym się nie przyczepiła.
Zaraz powiemy o samej historii, ale chciałbym tutaj przytoczyć pewną recenzję, którą znalazłem, a konkretnie tylko taki mały urywek, który mi się bardzo spodobał. Na Filmwebie jedna z recenzji brzmi: chyba jeszcze nigdy tak się nie cieszyłem, że facetowi wyrosły ziemniaki na ugorze.
No faktycznie, można powiedzieć, że ten film troszkę no, promuje też naszą polską kulturę, bo ziemniaki są mocno zakorzenione jednak w naszej tradycji i chyba ciekawszego filmu o ziemniakach i potędze ziemniaków nie widziałam od dłuższego czasu.
No tak, ale może przejdźmy do samego początku. Ja już tu wspomniałem, że to jest 1750, konkretnie 1755 rok. Mamy tutaj głównego aktora, Mads Mikkelsen, który wciela się w kapitana Ludwiga, który widzimy na samym początku, że on wraca z wojny, był w jakimś przytułku dla weteranów wojennych. Tam jest jedna scena, gdzie właśnie ubiera się w swój wojskowy strój i później udaje się do króla, udaje się do władz duńskich z taką prośbą o to, żeby dostał pozwolenie na rozpoczęcie tutaj jakiejś budowy na wrzosowiskach i właśnie na pozwolenie, żeby zrobić na dobrą sprawę taką kolonizację tych jutlandzkich wrzosowisk, bo o tym jest mowa.
Tak, i z początku można powiedzieć, że przewodzi mu taka konkretna myśl wzbogacenia się, bo król powiedział, że okej, jeśli uda ci się coś tam faktycznie wyhodować i stworzyć jakąś cywilizację, no to dostaniesz tytuł szlachecki i dostaniesz, no wiadomo, szacunek, pieniądze i tak dalej, więc z początku motywacja Ludwiga jest taka czysto ekonomiczna, można powiedzieć.
Tak, czysto ekonomiczna i mi się wydaje, że jeszcze ta związana na pewno mocno z tym tytułem jednak, że tutaj to nie jest powiedziane tak prosto, ale widać, że jest nawet taka jedna scena, gdzie pada takie wyrażenie, że ktoś z wyższej sfery społecznej, będąc w wojsku, tak jak główny bohater, po 6 miesiącach mógłby dostać na przykład taki awans na kapitana, który on otrzymał, będąc w armii przez 25 lat. Więc to też tak pokazuje, że, no, że o ten tytuł i tak jakby, nie wiem, może o stworzenie takiego swojego nowego klanu, o daniu swojej rodzinie może później, zostawieniu po sobie na pewno czegoś. Nawet nie chodzi o samą ekonomię typowo, że dla siebie, ale też wydaje mi się, że zostawienia po sobie po prostu czegoś, jakiegoś świadectwa, że ktoś z niższej warstwy może to osiągnąć. Będzie w armii, później z armii pójdzie do króla, król mu da pozwolenie, on zrobi coś, czego by wszyscy nie przypuszczali nawet, bo te wrzosowiska były takie skreślone trochę w liście, że tam się nie da po prostu żyć, nie? To są wrzosowiska zwyczajne.
Tak, że nikt nie jest w stanie tego zrobić, więc tak naprawdę on dostaje to pozwolenie tak troszkę, no, mi się wydaje, że oni tak raczej podchodzą do niego niepoważnie, z pobłażliwością, że a, pewnie ci się nie uda, więc spróbuj. No i trzeba przyznać, że to jest, Ludwik jest tak upartym bohaterem, pełnym determinacji, że zaczynamy mu kibicować, mimo że on nie jest takim bohaterem, z którym na początku łatwo empatyzować, bo jest taki dosyć oschły, raczej taki nieemocjonalny, ma swoje zasady i bardzo trudno jest go do czegokolwiek przekonać.
Tak, ale no, tu trzeba przyznać na pewno, że świetna rola Matsa.
No i tak.
Gra bardzo dobrze i widać też taką przemianę samą w jego postaci przez cały film. Oprócz tego, to co powiedziałaś o tym, że ta władza, król, a na dobrą sprawę nawet króla tam nie ma, bo o ile nasz główny bohater tak trochę się szczyci tym, że dostał pozwolenie od króla i tak bardzo wierzy w zasady, wierzy w pewną strukturę, że on dostał pozwolenie, że tu ma od króla i to jest ochrona od króla na tę ziemię i na to wszystko, co się tu wydarzy. O ile on wierzy w te zasady, to widać, że z drugiej strony ta sama władza, w którą on wierzy, tak właśnie, tak jak powiedziałaś, tak go spycha, trochę mu nie wierzy, traktuje go jakiegoś tam prostego wieśniaka. Król nawet z nim nie rozmawia bezpośrednio, bo koniec końców no nie ma żadnej takiej sceny w ogóle.
No właśnie, chyba najbardziej bohater się zawodzi, kiedy na drodze staje mu Shinkel, taki jeden z bardzo bogatych władców ziemskich, który ma swój dwór w okolicy. No i on uważa, że to jest jego ziemia. I tutaj już okazuje się, że nie jest ważne, kto ma pozwolenie od króla, kto komu co obiecał. Po prostu Ludwik będzie musiał jakoś pokonać Shinkela, który jest. No, takim bardzo, bardzo taką bezlitosną postacią, niemal groteskową bym powiedziała, bardzo zabawna, a jednocześnie bardzo okrutna. No i tutaj też chyba musisz przyznać, że to jest bardzo ciekawa rola tego aktora, który
Kapitalna,
niego
tak, chciałem
wcielał.
to
No.
powiedzieć. Kapitalna rola, bardzo, bardzo fajna rola. Simon Bennebierg, on gra właśnie tego Frederika wspomnianego de Schinkela, tego władcę, o którym mówisz. No i tak, gra bardzo, bardzo ciekawie, mi się podobała. Jednak z tych topowych ról w tym filmie. Wydaje mi się, że on, Mads Mikkelsen oczywiście, Amanda Collin jeszcze bym powiedział, która gra Anne Barbarę w tym filmie i jeszcze chyba ten ksiądz Anton Eklund, to jest ta jego postać. Wydaje mi się, że te cztery postacie, ja bym tak podkreślił, że grałem naprawdę bardzo fajnie w tym filmie,
Tak,
cztery
to są
główne.
bardzo ciekawe postacie w ogóle. Tak sobie myślę, że każdy z nich jest tak mocno zarysowany, tak jakoś wyróżnia się jakimiś swoimi cechami charakteru, że faktycznie wydaje mi się, że to nie jest łatwe, żeby stworzyć aż tyle pełnokrwistych postaci. A to też, co możemy wspomnieć, że ten film jest ekranizacją książki duńskiej autorki, więc może też z tego wynika, że ten scenariusz miał takie silne, solidne podłoże w postaci książki.
No więc tak, co wiemy? Wiemy już na pewno, że dostał niejako pozwolenie od władzy, może się wybrać na te wrzosowiska wspomniane w 1755 roku, no i może tam coś wyczarować, tak? No, władza poniekąd dała mu pozwolenie, wiedząc, że raczej nic mu z tego nie wyjdzie, ale mamy tutaj postać właśnie Ludwiga Kalena, który z uporem, tak jak powiedziałaś, ma te swoje zasady, jest ten upór, ma pomysł i tu trzeba jeszcze dodać, że oprócz tego, że był wojskowym, że był tym kapitanem, w armii służył, to jest wspomniane też o tym, że był wcześniej ogrodnikiem, czyli on już coś wiedział o tym, jak się uprawia tutaj ziemię.
Tak, on ma swojego asa w rękawie w postaci ziemniaków, co w sumie jest taką troszkę niespodzianką, ale trudno trochę o tym nie powiedzieć. I to też, co powiedziałeś a propos W ogóle, że mamy do czynienia z bohaterem, który przybywa na jakiś dziki ląd, coś próbuje zmienić. No jednak ten film jest taki, ma taką mocną konwencję westernu, bo faktycznie mamy dziką Danię, siłę natury, w ogóle krainę bezprawia tak naprawdę, bo Ludwik co chwilę ma do czynienia z jakimiś, czy to właśnie cyganerią, czy jakimiś przestępcami, czy niewolnikami, którzy uciekają od jakichś tam, właśnie od Schinkela. No i mamy też naszego bohatera, który jest good badman tak naprawdę. Ani on dobry, ani on zły. Jest zawieszony trochę między tymi dwoma światami, bo z jednej strony chce się wzbogacić i tak reprezentuje cywilizację, można powiedzieć, a z drugiej strony coraz bardziej zaczyna się z tą krainą, z tą ziemią jakoś tak, nie wiem, związywać. Więc z jednej strony mamy takie westernowe elementy, a z drugiej strony antywesternowe, można powiedzieć.
No i tak, no i on jest na tych wrzosowiskach wspomnianych. Ktoś tu tak fajnie napisał, chciałbym teraz zacytować w tym momencie, że trochę walki dobra ze złem tam mamy, trochę romansu, słuszności klasowej, zamaszystych kadrów. No, rzeczywiście mamy tego wszystkiego po trochę. Jest trochę tego romansu, walka dobra ze złem oczywiście i ona tu utożsamia się przede wszystkim w momentach, w których nasz główny bohater walczy z tym wspomnianym władcą ziemskim, który ma też walczyć o co, bo no, nakreślmy to tak, że ten władca ziemski jest poważany, jest bogaty, ma swoją wielką posiadłość właśnie zaraz niedaleko tych wrzosowisk. I teraz tak, w momencie, gdy wrzosowiska nie są w żaden sposób zamieszkiwane, są tutaj ziemiami dzikimi, nikt tam nie założy nowego miasta, to no, jego notowania są bardzo wysokie. Nikt nie może mu zagrozić w sąsiedztwie. Ale on widzi, że ktoś może mu zagrozić i jest nim nasz główny bohater. I krok po kroku, jak mija film 10, 20, 30 minut, widzimy, że on, o ile na początku myślał, że to też taki, tak jak właśnie ten król, jak władze, myślał, że jest jakimś tam poczciwym chłopem, który służył w wojsku, no dorobił się tego kapitana, bo się dorobił, ale no nie wierzy też w to, że on może mu zagrozić. O tyle widzimy, że później coraz więcej asów z rękawa musi wyciągać, żeby z nim walczyć.
Tak, oglądanie go na ekranie jest bardzo zabawne, jak widząc, jak on ciągle coraz bardziej się denerwuje i na wszelką cenę chce pokonać Ludwiga, czego przykupić. I tak naprawdę to jest bardzo fajny zabieg, bo dwóch bohaterów, tak naprawdę każdy z nich ma dosyć wysokie ego i takie dużą chęć kontrolowania tego, co się dzieje i w ogóle kontrolowania tych ziem. No i jest to humorystyczne, widząc, jak w sumie bohaterowie na przemian no, mają jakieś porażki i trudno jest im tak naprawdę pokonać siebie nawzajem.
To, że Frederick de Schinkel jest postacią negatywną, to każdy zdąży zauważyć i nie musi długo czekać, jak się pojawi w kilku scenach. Wspomnieliśmy, że ta główna postać, którą właśnie odgrywa Mads Mikkelsen, jest taką postacią właśnie niby dobrą, niby złą. Bardziej dobrą, ale też takim samotnikiem, takim jest sam sobie, zależy mu tylko na sobie. O ile on się zmienia, widać w tym filmie, ale jest na przykład postać wspomnianego księdza, o którym wcześniej powiedziałem. To jest chyba ksiądz, a nie zakonnik. On ma założyć nawet kościół nowy. Właśnie Anton Eklund to jest ta postać. I to jest ciekawa postać, o której wcześniej wspomnieliśmy. Widać, że to jest po prostu postać dobra. To jest generalnie postać dobra akurat w tym filmie. Przez cały film, no i szczególnie na końcu. To może tego nie będziemy spoilerować.
Tak, to jest taki poczciwy ksiądz, który chce dobrze i bardzo ciekawa postać w ogóle. No właśnie, może nie mówmy, jak te losy się kończą, ale od razu go polubiłam, jak się pojawił na ekranie.
Tak, ja bardzo go polubiłem, że tak no zawierzył, że zrobili tutaj taką formę paktu troszkę, że on będąc księdzem znalazł właśnie tutaj tych niewolników, którzy byli, widzieliśmy w jakiejś stodole przebywali i nie mógł im znaleźć trochę miejsca i tutaj widzimy, że właśnie podpisują trochę taki pakt, a razem z tym paktem z niewolnikami, którzy trafiają na właśnie do tej posiadłości Ludwika Kalena, naszego głównego bohatera, trafia też ten owy ksiądz. Ja na początku nawet nie myślałem, że on tak bardzo zostanie przy tym głównym bohaterze.
Tak, i też trzeba wspomnieć, że ci niewolnicy, wśród których będzie właśnie Anna Barbara, no oni mocno zmieniają Ludwika, nie? No bo on początkowo traktuje ich po prostu jak siłę roboczą i tak naprawdę daje im zamian bardzo mało, tylko po to, żeby po prostu pomogli mu w tym ogromnym, niemal niemożliwym przedsięwzięciu, aż czasem zaczynają się jakieś tworzyć więzi między nimi i Ludwik z takiego bardzo samotnego mężczyzny nagle otwiera się na innych. I to jest w ogóle piękna metamorfoza. Bardzo mi się to podobało i mnie wzruszyło.
Tak, właśnie tak jak mówisz, ten związek pomiędzy Ludwigiem i Anną Barbarą, taki związek, o którym na początku nie pomyślelibyśmy, że może do niego dojść, bo mamy taką sytuację, gdzie on tak za bardzo tutaj z kobietami ani nie rozmawia, ani się nie widuje, ona ma swojego chłopaka czy męża, ona jest z kimś, tak, jest z kimś w związku, wtedy w tym momencie, jak oni są u niego w tej posiadłości i pracują dla niego, no i nie pomyślelibyśmy nawet, że coś może ich tak połączyć, a rzeczywiście łączy ich tutaj uczucie. Pomimo tego, że nasz główny bohater w pewnym momencie miał trochę inne plany co do ewentualnej kobiety.
O tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak on zostaje uwikłany w tyle różnych relacji właśnie damsko-męskich, co w ogóle jest zaskakujące. A sama Anna Barbara to naprawdę jest bardzo ciekawa postać, która przechodzi tak skomplikowaną drogę. Bardzo podobało mi się to, jak potoczyły się jej losy i że to nie było takie klasyczne, taka klasyczna, wiesz, pozytywna historia z happy endem. Tutaj jest to bardziej skomplikowane.
Tak, też mi się to bardzo podobało, że no, grając troszkę taką postać tragiczną, no nie oszukujmy się, była niewolnikiem, później też ta strata, która ją dotknie, ale koniec końców stara się być jednak dobrą osobą też przez cały ten film i też pomagać głównemu bohaterowi, chociaż została przyjęta dość ostro i tak oschle na samym początku. No, film, co, akcja się dzieje dalej. Nasz główny bohater ma te swoje ziemniaki, o których wcześniej nie chciał się trochę przyznać, traktował je jako sekret, jak ludzie pytali, co on tam chce uprawiać, nie? To tak właśnie do końca praktycznie trzymał to jako sekret, że będą to ziemniaki. A nie ma się co dziwić, bo jednak no co jak co, myślę, że mało kto też może wpadłby na ten pomysł, wiedziałby o tym, że to jest mądre zestawić właśnie ziemniaki i te wrzosowiska, te wypalone, ten ugór i że to może wyjść akurat, że ziemniaki są takim pomysłem, no, możliwie najlepszym w tamtej sytuacji.
Te ziemniaki to tak jakby symbolizowały jego samego tak naprawdę, bo okazuje się, że to jest jedyna, nie wiem, jedyna rzecz, która może wyrosnąć po prostu w tak beznadziejnych warunkach. I jak te ziemniaki wyrastają, to on ma tak samo duży upór jak te ziemniaki, więc to jest akurat bardzo fajna analogia.
No nie chcielibyśmy na pewno tutaj spoilerować, nie będziemy tutaj za bardzo się skupiać na zakończeniu. Powiemy tylko o tym, że no, walczy w dalszym ciągu. Przez cały film praktycznie nasz główny bohater walczy z tym, żeby ta osada, żeby to wszystko wypaliło, żeby te ziemniaki, żeby tu były plony z tego, żeby były pieniądze, żeby poszedł też sygnał do króla, że może wysłać osadników, że może tutaj powstać jakaś osada i coś z tego wszystkiego będzie. On koniec końców dostanie tytuł, no i wszystko zakończy się dobrze. Więc on o to cały czas walczy przez cały film. Oprócz tego są tutaj wszystkie te relacje. Nie wspomnieliśmy o jednej ciekawej relacji, mianowicie z tą małą dziewczynką z tego taboru cygańskiego. To też jest bardzo ciekawa relacja.
Tak, to jest niespodziewane bardzo, bo ona z początku jest traktowana, no ona w ogóle przez wszystkich jest traktowana bardzo źle, jest uważana za przeklętą i w pewnym momencie nasz bohater ją po prostu przygarnia i jako jedyny spośród wszystkich się przeciwstawia tym okropnym stereotypom. No i w jakiś sposób ta relacja przypomina taką ojcowską.
Tak, sam ma zresztą wiele wątpliwości, zarówno do niej, jak i do bohaterki, o której mówiliśmy wcześniej. On ma wątpliwości wobec każdego i widać te dylematy, jak się zachować, czy jednak wybrać w dalszym ciągu, wybrać drogę do tego tytułu, do tej osady i do tego, czy może jednak patrzeć na uczucia innych osób i te relacje, które się zawiązały. Więc on cały czas z tym wszystkim walczy, walczy do samego końca i na koniec okazuje się, że no, wychodzi z tego obronną ręką, bardzo się zmienia. I nie pomyślelibyśmy chyba, że się zachowa na końcu tak jak go po prostu poznaliśmy przez te pierwsze kilka minut.
No to jest idealny przykład takiej historii, gdzie bohater dojrzewa po prostu w trakcie. Nie liczy się cel, tylko liczy się wędrówka. No i bardzo dobrze też jest pokazane to, jak się priorytety mogą zmienić. Gdy, nie wiem, przypadkowo w życiu się pojawią jakieś osoby, czy jakieś uczucia, czy po prostu, no wszystko zostaje nagle zakwestionowane i no, ale koniec końców myślę, że Ludwik skończył Tak miało być. No nie wiem, wydaje
Ja
mi się,
myślę,
że
że szczęśliwie. Ja
tak,
myślę, że
tak.
będzie, ja myślę, że jest szczęśliwy z tymi ostatnimi scenami. Szczególnie ta ostatnia scena, on tam chyba na koniu jest w tej ostatniej scenie. Nic więcej nie mówmy, bo też
Tak.
z jednej strony fajnie byłoby powiedzieć trochę o tym zakończeniu,
No.
dlatego że jest naprawdę ładne i fajnie widać te zmiany, to jakich tutaj decyzji dokonują bohaterowie, o których wspomnieliśmy, ale z drugiej strony lepiej to może zostawić, żeby każdy sam do końca się domyślał, jak to wszystko się może potoczyć. Film, przypominamy, o jakim filmie mówimy. Film Bangkok. Jest to duńska produkcja, Bastarden tudzież The Promised Land, film z tamtego roku, całkiem ciekawy, oceny ma, widziałem powyżej 7, czy to Filmweb, czy IMDb, czy inne strony, recenzji też go dobrze oceniają, recenzenci, przepraszam, więc ja wiesz, ja też budałem 7, bo uważam, że to całkiem ciekawa, historyczna, dość specyficzna historia, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, takich historii nie mamy dużo raczej właśnie z tego XVIII wieku, Dania, no nie
To
wiemy
prawda.
dużo o tych momentach historii.
To jest też w sumie Mads Mikkelsen już kolejny raz z tym reżyserem współpracuje, bo też był taki film Kochanek Królowej z 2012 roku i tam też akcja działa się jakoś mniej więcej w tym samym czasie i to był dramat kostiumowy opowiadający o, w sumie można powiedzieć, że znów jakimś takim trójkącie miłosnym między królową Danii, Karoliną Matyldą, a takim dworskim lekarzem politykiem. I właśnie Mads Mikkelsen tam grał. I to też mogę polecić, bo bardzo podobny klimat, ale że tak powiem, tutaj ciężkość jest większa na tych relacjach damsko-męskich oraz tej polityce rozgrywającej się w tle. Więc godne polecenia. Jestem ciekawa, co dalej jeszcze reżyser Nikolaj Artel stworzy z Madsem Mikkelsenem.
I tutaj jeszcze małe ostrzeżenie do wszystkich, którzy chcą podejść do tego filmu, że są tam sceny takie trochę drastyczne. No, tu trzeba się przygotować też na to, że skoro jest tutaj tematyka niewolników, ten XVIII wiek, to będą też sceny takie poniżające niewolników, sceny dość brutalne w niektórych momentach. Nie jest tego za dużo, ale no, żeby każdy się raczej przygotował. Specyfika też takich czasów tutaj troszkę jest.
Tak, no te sceny są dosyć zaskakujące w zasadzie, ale wpasowują się w ten taki westernowy klimat filmu. No, myślę, że raczej te sceny nie powinny nikogo zrazić, bo sam film też ma taki dosyć, nie wiem, taki powolny klimat. Można się bardzo odpowiednio wczuć w ogóle w rozgrywaną akcję i nie czuć tego pośpiechu.
No, większość czasu generalnie spędzamy tak powoli na tym polu. Widzimy, jak mozolnie nasz główny bohater walczy z przymrozkami, te wszystkie koce. To była fajna scena, jak oni sami w tym domu ledwo co mogli się jakkolwiek ogrzać. Był z tym problem, ale przyszedł przymrozek i mu tak bardzo zależało, żeby uratować te ziemniaki, że lecieli ze wszystkimi kocami i z czymkolwiek, cokolwiek mogli znaleźć w domu. To nie liczyło się to, że oni nie będą mogli się ogrzać, ale ziemniaki muszą się uratować.
No, myślę, że jeśli obejrzy ten film jakiś rolnik, to nie wiem, może się utożsami albo bardzo doceni tą zawziętość bohatera głównego.
A słuchaj, a co powiesz na temat tej jeszcze jednej postaci, może tak dodatkowo, Edel Helen, czyli ta kuzynka tego Deschenkela, która miała koniec końców z nim być, mieli zawrzeć małżeństwo. Ona jest taką postacią, no nie można powiedzieć, że całkowicie drugoplanową, bo jednak niektóre jej decyzje no, wpływają dość mocno na fabułę.
To prawda, chociaż ja uważam, że jej wątek oraz Ludwika był dla mnie taki troszkę, może nie wiem, niepotrzebny albo trochę naciągany, w każdym razie zaskakujący. No ale trzeba przyznać, że to też jest kolejna taka kobieca postać obok Anny Barbaryk, która się w tym filmie pojawia, więc to na pewno daje za to duży plus.
Na pewno widać, że jest to osoba dobra, że to jest osoba, która znalazła się po prostu w złym miejscu, nie chce tu być, jest trochę niepocieszona z sytuacji obecnej. To też jest taki znak czasów, że jest pokazane trochę, jak w dawnych czasach był ten taki przymus wiązania się ze sobą, jeżeli chodzi o tutaj rodziny, szczególnie z tych wyższych sfer, że jednak, no a nie zawsze każdy był zadowolony, czasem ta miłość tutaj miała zwyciężyć, a nie ta struktura pewna właśnie w tych wyższych sferach. Oscarach. No to, no, ale wydaje mi się, tak jak powiedziałaś, pierwsza sprawa, tak trochę nie bardzo ten ich wątek miłosny w ogóle tutaj pasuje, bo samo to ich spotkanie, ten pierwszy pocałunek, no nie, no trochę to się nie klei, szczerze. Tak jest bardzo dziwne po prostu, że tak nagle do tego doszło, chociaż no wiadomo, do miłość, uczucia, no niezadowolenie z pewnej sytuacji, do wszystkiego może dojść, więc to nie jest też tak bardzo nierealne. Ale są ze dwie, trzy sceny i te jej decyzje, które wpłyną na fabułę, ale w dalszym ciągu ona jest jednak postacią drugoplanową.
To prawda. Chociaż jak możemy sobie pomyśleć, że mieć za przyszłego męża Shinkala po prostu człowieka z piekła rodem, to no, można zrozumieć jej decyzję.
No totalnie człowieka z piekła rodem. Jest to typowa, tak, wiesz, kogo on mi przypomniał, ta jego postać, tak troszkę, tylko chwilami. Przypomniał mi z tego serialu 1670 polskiego, o którym rozmawialiśmy jakiś czas
Tak,
temu.
tak, tak.
Przypomniał mi tego z właśnie z wyższych sfer, tego, co odstrzelili mu głowę.
To był chyba jakiś
Totalnie.
Francuz, tak.
Tak,
Bardzo
totalnie go.
podobny typ bohatera, to prawda.
Tak, taki właśnie bohater, który no, wszędzie jakieś jego widzimisię, jest bogaty, myśli, że może wszystko i tak też trochę żartobliwa ta jego postać jest. No, bardzo, bardzo mi to przypomniał tę postać, więc no tak, polecamy wszystkim naszym słuchaczom, żeby obejrzeli sobie film Bankart. Oczywiście tutaj wydaje mi się, że na filmy, w których gra Mads Mikkelsen, to nie trzeba nikogo za bardzo też tutaj namawiać, bo jednak jest to aktor bardzo dobry i szanowany w świecie filmowym.
Tak, i to jest świetne, że on, mimo że no, podbił Hollywood, jest naprawdę już bardzo znanym aktorem, to on nadal wraca do tego kina duńskiego, rodzimego i udaje mu się też, jakby no, udaje mu się wybierać ciekawe scenariusze i tworzyć ciekawe postacie. I mi się wydaje, że no, to się ceni, prawda? Że on totalnie nie porzucił swojego kina i tak naprawdę nadal coś chce od siebie dać i współpracuje nadal z tymi samymi reżyserami. Wydaje mi się, że to jest takie dosyć rzadkie.
Pełna racja, zgoda. To bardzo, bardzo, bardzo takie chwalebne dla właśnie nie tylko aktorów, tutaj mówimy akurat o aktorze, nie tylko aktorów, ale też ludzi, którzy właśnie wywodzą się z jakiegoś, nie wiem, małego miasteczka, później stają się popularni, biznesmen, jakiś właśnie dyrektor wielkiej firmy i tak dalej, ale wraca i chce dać coś do tej swojej społeczności albo opowiedzieć historię, bo ma już nieco większy megafon, tak jak ma właśnie Mads Mikkelsen. To bardzo chwalebne. Więc tak, tym, myślę, optymistycznym akcentem możemy zakończyć naszą małą recenzję. Tutaj jesteśmy oczywiście z Darią Sienkiewicz. Przypominam, jak zawsze w czwartki, pewnego razu w kinie na naszej antenie. Powtórki naszych programów możecie Państwo sprawdzić na stronie polskieradio.com. Tam jest zakładka Dźwięki Radia. A jeżeli chcecie Państwo tutaj poznać, poczytać nieco więcej od samej Darii, no to Daria, ja tu zostawiam Ci pole, jakbyś mogła tutaj jak zawsze taką małą autoreklamę, gdzie można znaleźć swoje recenzje, bo Ty piszesz, oglądasz o wiele więcej niż my zdążymy w ogóle w ten nasz program tutaj wrócić, a nawet dzisiaj widziałem, że już dostałeś oficjalną informację o tej akredytacji na festiwal w Cannes, tak? Więc tego dużo się dzieje
Tak,
u Ciebie.
tak. W maju szykuje się wyjazd do Cannes, więc z pewnością jakaś relacja się pojawi tutaj. A moje recenzje czy jakieś oceny bezmiennie na portalu filmweb.pl. Również też ostatnio jakieś tam teksty pojawiają się na portalu onet.pl czy Wysokie Obcasy. Ale Filmweb myślę, że tam też na bieżąco jakieś filmy, które oceniam. Czy na festiwalach, jak się hurtowo 20 filmów obejrzy, to też myślę, że można sobie to później przejrzeć z ciekawością.
A ja, Daria, Ci bardzo dziękuję jak co tydzień i do usłyszenia w przyszłym tygodniu w czwartek.
Dzięki, do usłyszenia.
W każdy czwartek po godzinie 11 zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po godzinie 11. Tylko na antenie Polskiego Radia 10:30. WNBR.